Ja kiedyś przeczytałem taką książkę Vittorio Messoriego, który opisuje pewien cud sprzed wieków, który miał miejsce w Calandzie, w takim miasteczku w Hiszpanii, skąd pochodzi taki słynny reżyser Luis Buñuel, między innymi. A ten cud polegał na tym, że człowiekowi, który uległ wypadkowi, przejechał taki stary wóz przez nogę i ta noga zaczęła wdawać się gangrena, trzeba było ją amputować. Pod wpływem modlitwy i otwarcia się na wstawiennictwo Matki Bożej z Saragossy, z tego słynnego sanktuarium, ta noga odrosła mu. No i Vittorio Messori się zastanawia, no bo sięgnął do starych dokumentów, które wszystko to potwierdzają. A dlaczego nikt o tym nie wie? Dlaczego nikt nie mówi o czymś, co jest, no nie wiem, spektakularnym potwierdzeniem, że, nie wiem, że cuda istnieją i to tak niezwykłe. No i tam jakby pochylając się nad tym tematem, w jakimś momencie stwierdza, że ten człowiek, który doznał cudu, gdzieś w jakimś momencie przepadł bez wieści. Nie wiadomo, gdzie zamieszkał. Podejrzenie jakieś jest, że potem zszedł na złe drogi. No i tak to się wszystko zakończyło. Nikt o tej Calandzie i o tym cudzie, nawet w samej tej miejscowości, nie słyszał. Więc kiedy ja dzisiaj się upewniam i słyszę, że ten kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, dobrego pasterza w Milejczycach, wyrasta z takiej zdrowej tradycji kościoła biblijnej i liturgicznej, no to się jakoś upewniam, że nie powinno nam tutaj nic grozić złego, że w jakimś kierunku pójdziemy, nie wiem, wątpliwym, albo co nie daj Boże wykrzywimy to, czego Bóg pragnie i na co daje nam szansę, żebyśmy się włączyli. Oczywiście musimy i używać rozumu i serca i emocji, żeby to właściwie wszystko od strony duszpasterskiej, jakby mówiąc nieładnie, zagospodarować. To niewątpliwie, ale ja bardzo się cieszę, że tak dużo ludzi już słyszało o Milejczycach. Właściwie pewno znacznie więcej niż o Drohiczynie samym i być może o naszej diecezji w ogóle. Więc to jest czymś pozytywnym. Pewnie, że to jest wyzwanie, bo ksiądz Jarek tam sam nie poradzi. No bo też niedobrze by było, gdyby ludzie przybywając do Milejczyc, no oczywiście oprócz samej modlitwy i samego kontaktu z łaskami słynącym obrazem, nie otrzymali tego, czego potrzebują. Słowa Bożego, Eucharystii, spowiedzi, rozmowy. Więc na tym polega funkcjonowanie wszystkich naszych sanktuariów, które, jak Państwo doskonale wiedzą, jedne są takie trochę z dekretu, trochę z nazwy, trochę papierowe, a inne są żywe i są jakimś takim rezerwuarem duchowości chrześcijańskiej, katolickiej. No, chcielibyśmy, żeby niczego nie popsuć, bo to, co tam się dzieje w tej chwili, to nie jest żadna nasza zasługa. Myślę przy całym też uznaniu wysiłku księdza Jarosława Rosłona, to też nie jest jego zasługa. Chociaż, jak się wydaje, jest dobrym narzędziem w rękach Pana Boga i oby w tych rękach Pana Boga cały czas był i pozostał na trwałe. Tak samo zresztą jak my wszyscy, którzy chcemy się w jakiś sposób przyczynić do rozwoju tego kultu. No po prostu dzisiejszy człowiek nie tylko potrzebuje znaków, no bo to w jakiejś mierze to myślę, że ten element gra dość dużą rolę, ale przede wszystkim chyba potrzebuje odczucia Bożej miłości, Bożego serca, tego, że jest ważny dla Pana Boga, że Pan Bóg ma dla niego wspaniały plan, że chce go mieć przy sobie na wieki, Czasem, jeśli to sobie uświadomi i porówna z obrazem swego życia aktualnym, no to widzi, że bez nawrócenia to jest niemożliwe. Trzeba się nawrócić. Nie można ranić tego serca, które Bóg otworzył przed nami. No i chcemy, żeby to sanktuarium, które będzie ogłoszone 12 czerwca, temu jak najskuteczniej, jak najowocniej służyło. Ja też nie ukrywam, że moim jakimś pragnieniem też jest, żeby tam trwała jakby równolegle do modlitwy przy obrazie adoracja Najświętszego Sakramentu, bo to już to było powiedziane, że jakby ten kult serca Jezusowego bardzo ściśle się ze sobą łączy i święta Małgorzata Maria Lekok też te objawienia miała w trakcie albo po adoracji Najświętszego Sakramentu. Myślę, że też jest jakimś znakiem czasu te kaplice wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu, które powstają w różnych miejscach w Polsce. My też mamy tę radość, że jest taka kaplica u nas w Węgrowie. Ludzie po prostu potrzebują otwartych drzwi Kościoła, dostępu do Chrystusa pod postacią chleba, potrzebują modlitwy, potrzebują naszej pomocy. To, co ksiądz profesor mówił, że seminaria nasze są w stanie agonalnym, to nie wiem też, czy to też nie jest współzależność pewna. Jeśli my będziemy się otwierać na Boga, jeśli będziemy się szczerze modlić, otwierać przed Nim serce, przed Jego sercem i iść drogą, na którą On nas zaprasza, to może i seminaria się zapełnią. Ja wierzę w to bardzo głęboko, że my nie jesteśmy skazani na to, żeby być bez kapłanów, a w związku z tym i bez Eucharystii, nie wiem, i bez sanktuariów, i bez naszych parafii, bo nie da się wyobrazić sobie funkcjonowania Kościoła i różnych struktur terytorialnych, w jakich to wszystko funkcjonuje obecnie, bez kapłanów, bez duszpasterzy. Oczywiście my jesteśmy bardzo szeroko otwarci na osoby konsekrowane, na ludzi świeckich, bardzo cenimy wszelkie przejawy ich zaangażowania, ale świeccy sobie sami nie poradzą bez nas, bez kapłanów. Bo to nawet nie wystarczy tak jak u protestantów, żeby wspólnota naznaczyła kogoś, kto jest najbardziej sprawny w słowie i prezentuje jakąś postawę, no bo to nie na takiej drodze jest przekazywana ta władza w sensie nadprzyrodzonym, duchowym od Chrystusa, tylko poprzez święcenia. Ja chciałbym na koniec też i drogich księży, i siostry, osoby konsekrowane, i wszystkich tu obecnych prosić pokornie o modlitwę. No żebyśmy tego nie popsuli, żebyśmy to właściwie poprowadzili i żeby to sanktuarium w Milejczycach, które niewątpliwie jakby rośnie od dołu. Po prostu tam się gromadzą ludzie, tam jeżdżą, tam się modlą, stamtąd zabierają do siebie obrazy, kopie tego wizerunku, który tam jest w bocznym ołtarzu, żeby to wszystko przynosiło jak najbardziej błogosławione owoce. I tutaj nawiązujemy do tego, co Kościół robił od co najmniej kilku wieków. Ksiądz prałat wspomniał o tym obrazie, który był w jego domu i o tym zobowiązaniu, które było w 28 roku. A ja chcę jeszcze tylko tak na koniec powiedzieć, co zresztą ten list pasterski ksiądz profesor opublikował w jednej ze swoich publikacji, że to była prawdopodobnie odpowiedź na list pasterski sługi Bożego księdza biskupa Zygmunta Łozińskiego, który był biskupem pińskim i rok wcześniej, czyli w 27 roku, a w 28 miało to wejść jakby w życie i zostać wypełnione, zarządził właśnie te przejawy kultu serca Jezusowego, między innymi intronizacja w parafiach i w rodzinach. I to prawdopodobnie nieco innego, bo i parafia Kłopoty, i Milejczyce należały wówczas do diecezji pińskiej. A biskup tam jeszcze pisze, że kiedy wcześniej był ordynariuszem w Mińsku, to zaraz na początku, po ingresie, czy w związku z ingresem, od razu zarządził, że ta diecezja ma w tym kierunku pójść. Więc ten kult serca Jezusowego, jakby w odpowiedzi na te decyzje papieża, był w tamtym okresie bardzo rozwinięty. To prawda, że teraz bardziej się skupiamy na kulcie Chrystusa Miłosiernego i na tym, co przekazała święta siostra Faustyna, ale myślę, że to jest bardzo cenna uwaga, że to jest ten sam kult tak naprawdę, tylko tutaj jeszcze może szerzej rozumiany. Więc na pewno to nie jest żadna konkurencja dla Sokołowa czy dla Wielska, gdzie mamy już sanktuaria Miłosierdzia Bożego, ale jakby gramy w tej samej drużynie i o to samo nam chodzi. Ja wyrażam moją wdzięczność za tak liczne uczestnictwo w tej konferencji, zarówno księżom z wielu diecezji, siostrom zakonnym z różnych zgromadzeń, alumnom, a zwłaszcza świeckim osobom z naszej diecezji oraz wielu diecezji w Polsce. Oczywiście bardzo dziękuję prelegentom dzisiejszym i za te podjęte tematy i za takie, myślę, bardzo piękne przedstawienie z różnych aspektów związanych z tym kultem Pana Jezusa, Jego serca i w tej postaci dobrego pasterza, jaki mamy w Milejczycach.